Jak powiedziałem, będę kontynuował temat służby, służenia. Na początku, zanim jednak zacznę, chciałem was zapytać, jakie cechy powinien mieć sługa? Czy moglibyście w jakichś takich kilku zdaniach określić to? Robert na przykład. Pokorny, tak? Kompetentny. Wytrwały. Uczciwy i lojalny, tak? No. Wierny. Poddany. No, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy jest w sytuacji Pana i czasami jest w sytuacji sługi, tak? I kiedy na przykład idziemy gdzieś do urzędu miasta, czy jesteśmy w jakimś sklepie, zawsze nam jest miło i przyjemnie, kiedy jesteśmy załatwieni kompetentnie, w sposób uprzejmy, kiedy czujemy się dobrze potraktowani, tak? Natomiast właśnie to, co mówił Roland zresztą ostatnio, byle jakość, ignorancja, niekompetencja, no trochę nas tak drażni. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie arogancja osoby, która nas obsługuje, no to to już jest woda na młyn, przynajmniej dla mnie. Przynajmniej dla mnie. A jak powinno być w kościele? Myślę, że podobnie każdy z nas chce się tutaj czuć. Chce, żeby to było miejsce, gdzie chce się przychodzić, gdzie się dobrze czuje, tak? Tym bardziej, jeżeli chcę, żeby to miejsce to było miejsce moich, twoich marzeń. Tym bardziej, jeżeli chcę, żeby to był mój i twój kościół. Powinienem dołożyć starań, aby każdy z nas się tutaj dobrze czuł. Jednak w dzisiejszych czasach to nie jest wcale takie trendy. Być postrzeganym jako sługa. Wręcz przeciwnie, ma to taki wydźwięk dosyć negatywny, kiedy się mówi o kimś, że jest czyimś sługą. Stawia go tą osobę wtedy w takiej niższej pozycji, można by było powiedzieć, tak? W czasach Jezusa, współczesnych Jezusowi, ten dysonans społeczny między panami, sługami, niewolnikami był jeszcze większy. Było to jeszcze bardziej zaakcentowane. Wielu z nas kojarzy się też sam fakt służenia z czymś takim bardzo trudnym, bardzo może nieprzyjemnym i czymś, z czego nie do końca można czerpać radość. Chciałbym jednak dzisiaj powiedzieć właśnie o tym, co zrobić, by tak nie było. Myślę, są pewne kluczowe sprawy w życiu każdego z nas, które właśnie mają wpływ na to, w jaki sposób się czujemy w służbie czy w tym, co robimy. A to, że jest to bardzo ważna rzecz, o tym już mówił nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił do apostołów i czytamy o tym w Ewangelii Mateusza na przykład, w 20 rozdziale, 25 wersecie. Zwracając się do uczniów, powiedział tak, a Jezus przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. To taki fragment tytułem wstępu, natomiast chciałbym się wspólnie z wami się właśnie zastanowić, jakie kluczowe cechy powinna mieć osoba usługująca, czy osoba, która służy w kościele. I Chciałem powiedzieć teraz też taką rzecz, że jeżeli siedzisz sobie tutaj na tym miejscu bardzo wygodnie i myślisz, to teraz mam chill out, luz, bo to nie jest do mnie, bo ja nie służę w tym kościele, to muszę cię zmartwić. To jest też dla ciebie. Bo jestem przekonany, że w zamiarze naszego Pana Jezusa Chrystusa było budowanie kościoła, w którym różne służby, różne uzdolnienia wpływają właśnie na to, że ten kościół się rozwija. Jezus na pewno nie chciał, żeby to był kościół pasibrzuchów, którzy tylko siedzą po prostu i przygrywajcie i bawcie mnie. Ale chce, aby każdy z nas w ramach tego, co posiada, jakie uzdolnienia ma, szedł i usługiwał po to, by budować ten kościół, by służyć zarówno wewnątrz tego kościoła, jak i na zewnątrz. Tak więc w jaki sposób służyć i w jaki sposób czerpać z tego radość? Chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Rut. To jest księga Starego Testamentu przed księgą za Księgą Sędziów. Dzisiaj przytoczę takie dwie historie. Księga Rut. Pierwsza to właśnie historia młodej, urodziwej, z tego co czytałem, wdowy. Właśnie nazywała się Rut. Wersety 5-17. Gdy obaj, Mahlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. I wyszła tedy z miejscowości, w której, a wraz z nią jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czyż mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym jeszcze pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałbyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bo wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. W pierwszym momencie można by powiedzieć, że postawa zarówno Rut, jak i Orpy były bardzo podobne. Tak? Obydwie nie chciały opuścić swojej teściowej. Ich sytuacja była analogiczna. Obydwie straciły mężów. Praktycznie były bez środków do życia. Jednak jest coś, co różniło postępowanie tych dwóch kobiet. Co zresztą widać wyraźnie. Rut została, a Orpa odeszła. I myślę, że tymi dwoma cechami to, co je różniło w przypadku Rut, to było właśnie to, co padło tutaj z sali. Powiem, poddanie. Następne napiszę trochę więcej. Poddanie. U Orpy to było poświęcenie. Bardzo podobne określenia. Poddanie, poświęcenie. Bardzo podobne. Jednak z samej tej sytuacji widać, że no diametralnie się różnią. Poświęcenie źle. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo, nawet jeżeli trwa 5, 10, 12 lat, jest tylko krótkotrwałe. Jest krótkie. Odbija, tak? Nic nie widać. Nie mam, mam tylko zielony. Krótko. Poddanie, to co prezentowała Ruth, trwa całe życie. Kolejną różnicą, która jest widoczna w tym fragmencie, posłuszeństwo nie wytrzymuje ciśnienia i okoliczności, które towarzyszą różnym sytuacjom. Ulega okolicznościom. Poddanie trwa bez względu na okoliczności. I myślę, trzecią taką rzeczą, która jest też bardzo ważna. Posłuszeństwo oczekuje nagrody. Kalkuluje pewne rzeczy, czy coś się opłaca lub nie. Pierwszy moment, kiedy Noemi powiedziała, że mają zawrócić, reakcja była ta sama. Ale później właśnie chłodna kalkulacja sprawiła, że Orpa zawróciła. Stwierdziła, że faktycznie tutaj szanse powodzenia w czymkolwiek są bardzo znikome. A więc... Słyszałem? Jeszcze raz? Myślałem, że mi. Tak więc posłuszeństwo oczekuje nagrody. Podczas kiedy poddanie szuka owocu. Nie tylko dla siebie, ale czegoś więcej. Kiedy czytamy Księgę Rut, widać, że to była kobieta niesamowita. Ona nie myślała tylko o sobie, ale kiedy pracowała ciężko na polu, to pracowała, jest określenie, że pracowała więcej niż inne. Kiedy nazbierała coś tam, co nazbierała z tych kłosów, wymuciła to, zanosiła do swojej teściowej. Nawet to, co jeszcze miała tam do zjedzenia, zostało, zanosiła do swojej teściowej. Pracowała w konkretnym celu i spodziewała się, że będzie z tego jakiś owoc. Myślę, że można powiedzieć, że poddanie w odróżnieniu od posłuszeństwa to jest pewien rodzaj przymierza, które się zawiera z osobą, który się jest poddanym. Przymierza, którego główną siłą, głównym napędem jest miłość. Tego nie ma tylko w przypadku samego posłuszeństwa. Bo kiedy nadchodzi kalkulacja, wszystko inne się nie liczy. Druga historia, do której chciałem dzisiaj nawiązać, to historia dwóch synów. To jest jedna z moich ulubionych historii w Nowym Testamencie, bo można wiele z niej wynieść do życia. Ale dzisiaj chciałem właśnie mówić na temat, na pewno na temat służenia. To jest historia opisana w Łukaszu w 15 rozdziale, wersety 11-32. To jest opowieść Jezusa o synach. Dwóch synach. Potem rzekł, tak, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypadła. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu go nie dawał. A wtedy, wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim, uczyń mnie jednym z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je i jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy syn zaś jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu i słyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał: Co to jest? Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami i przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy rzekł do niego ojciec: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Co można powiedzieć o młodszym synu? Utarł się taki stereotyp, że to jest osoba, która tak naprawdę nie zna ojca, tak? Nie zna Boga, osoba nienawrócona. Jest to jakiś taki synonim, często przyjmowany jako osoba, która nie jest osobą nowonarodzoną. Natomiast tu wyraźnie widać, że młodszy syn wiedział, co się mu należy, wiedział, czym może dysponować. Także miał pewną świadomość bogactwa i tego, kim jest ojciec. Jednakże jego patrzenie na ojcach było w kategoriach: daj mi to, co mi się należy. Miał swój sposób, swój pomysł na życie, który pomimo tego, że znał ojca: daj mi to, co mam, ja chcę realizować ten swój pomysł na życie. Jak wiemy, skutki tego były opłakane, tak? Jego sytuacja zmienia się w momencie, kiedy jego relacja i sposób postrzegania ojca zmienia się. W momencie, kiedy ta relacja, zauważcie, kiedy wejrzał w siebie, stwierdził: pójdę i powiem, nie jestem godzien, uczyń mnie. Już nie daj mi, nie daj mi, ale uczyń mnie. To sprawia, że jego pojmowanie ojca się zmienia i to go mobilizuje do tego, by wrócić do domu. Starszy syn z kolei też w pewien sposób ma problem z określeniem takiego swojego stosunku do ojca. Myślę, że obydwoje oni właśnie, ich postępowanie obydwóch można by było wpisać tutaj. Oni znali ojca, byli mu posłuszni. Młodszy miał swoją receptę na życie, starszy swoją, przestrzegając przykazań, ale to wszystko było tutaj, oparte na posłuszeństwie, bez miłości. To nie było poddanie. Poddanie zaczynało się w momencie, kiedy ten młodszy syn powiedział: pójdę i powiem, uczyń mnie. Ja poddaję siebie, uczyń mnie. Starszy syn, wypełniając pewne tak jak tam pisze, przykazania, nie przekroczyłem, nie przystąpiłem nigdy twojego rozkazu. Czyli widać wyraźnie, tutaj oczekiwał nagrody. Tyle lat, nigdy, zawsze. To samo, posłuszeństwo, bez miłości. Do czego zmierzam? Jak to się ma do służby, którą robimy? Bez względu na to, czy idziesz za Bogiem 10, 15, 20 lat, rok, być może jeszcze nie rozpocząłeś w ogóle przygody z Bogiem, nie rozpocząłeś wędrówki z Nim. Jeżeli chcesz dokądkolwiek dojść, jeżeli ja chcę dokądkolwiek dojść, moje życie z Nim musi się zacząć od tego miejsca, od poddania. Nie na zasadzie daj mi, ale uczyń mnie. Poddaję swoje życie, poddaję swoje marzenia, poddaję swoją pracę, swoje małżeństwo. Poddaję i uczyń. To jest pierwsza zależność. Kiedy wejdę w relację z Ojcem na zasadzie uczyń mnie, to mnie zmotywuje do tego, by iść do przodu. To mnie ruszy z miejsca. Wtedy zacznę szukać tego, co mam robić. To nie pozwoli mi na to, bym stał w jednym i tym samym miejscu. I wreszcie ostatnie. Kiedy będę poznawał Ojca, kiedy będę Mu poddany, poznam Go takim, jakim naprawdę jest. Nie będę Go poznawał poprzez okoliczności. Nie będę Go poznawał poprzez wypełnianie przykazań. Tylko Go poznam taki, jaki naprawdę jest. A jaki jest? Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoim. Kiedy zaczniemy służyć innym, zaczniemy służyć w tym kościele, czy innym ludziom, obojętnie w jakim aspekcie będziemy rozpatrywali służbę i będzie to służba przez poddanie, ta służba nas nie będzie męczyć. Dlatego, że każdy z nas będzie miał świadomość tego, że Ojciec ma wszystko. Ja nie będę musiał spełniać rytuałów i nie będę musiał się spinać w sobie, by od Niego coś otrzymać. Bo On mówi, że wszystko Twoje jest moje. Jeżeli nie odmówił swojego Syna nikomu z nas. Jak to dzisiaj słyszałem w czasie jednej z modlitwy, Jego Syn wysłużył nam niebo, tak? Nie odmówi też niczego innego, co będzie zgodne z jego wolą do tego, by Mu służyć. Wtedy nie będziesz się czuł sfrustrowany swoją służbą. Nie będziesz się czuł nią zmęczony. Wręcz przeciwnie. Będzie ci dawała satysfakcję. Będziesz miał pasję w tym, co robisz, bo to, co będziesz robił dlatego, że kochasz tego, dla kogo to robisz. W swoim życiu często odpowiadałem na potrzebę, tak? Że była potrzeba. I to nie jest rzeczą łatwą znaleźć swoje miejsce tu w kościele, czy swoje miejsce w życiu, by służyć. Ale chcę was zachęcić do tego właśnie, abyście szukali swojego miejsca, by ten kościół był kościołem waszych marzeń, by to było wasze miejsce, gdzie chcecie przychodzić, gdzie się dobrze czujecie, gdzie macie swój wkład. Nie tylko oczekujecie czegoś, ale macie jakiś swój wkład, bo to daje satysfakcję. Powiem wam, kiedy patrzę na przykład taką działkę jak służba nabożeństw, wcześniej tego nie dostrzegałem. Natomiast teraz, kiedy widzę osoby zaangażowane tam, jak widać w nich tą pasję, to co robią, naprawdę mnie to niesamowicie buduje. Mnie to niesamowicie buduje, że nie trzeba iść i wiecie, i prosić, i może byś to zrobił, a może to, a może tak, a może siak. Te osoby wyprzedzają mnie przynajmniej o krok w tym, co robią. I mnie to bardzo buduje. Chwała Bogu za takich ludzi. Jeżeli chcesz być człowiekiem z pasją, jeżeli chcesz nie męczyć się w swojej służbie, jeżeli chcesz znaleźć swoje miejsce w kościele, poddaj swoje życie Bogu. Bez względu na to, ile lat idziesz za Nim. Bo być może była taka sytuacja, że w momencie, kiedy oddawałeś Mu swoje życie, poddałeś Mu je. Ale być może, że teraz po kilku latach Jesteś mu tylko posłuszny. Bardzo podobne, ale jak bardzo się różni. Chciałem was do tego zachęcić, kończąc. Chciałem was do tego zachęcić i zakończyć taką modlitwą właśnie, by Bóg uczył nas właściwego poddania Jemu. Byśmy mogli czerpać właśnie rady ze służenia. Byśmy to, co robimy, robili bez względu na okoliczności. Byśmy zawarli z Nim przymierze oparte na miłości i byśmy szukali owocu. Amen? Wstańmy.